Strefa historii. Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W Strefie Historii zapraszam Państwa do przeglądu ubrań nie swoich, rzecz jasna, a takich ubrań z przeszłości. Wiek XVII i wiek XVIII. Skupimy się dzisiaj na garderobie męskiej, bo do kufra pana Heweliusza i szafy pana Upchagena zajrzymy. Opowieść o tym, jak się dawniej możni w Gdańsku nosili, snuje Beata Sztyber z Muzeum Narodowego w Gdańsku, specjalistka od historycznych tkanin. Zaczynamy od pana Jana Heweliusza, całkiem majętnego browarnika, dziś powiedzielibyśmy dobrze prosperującego przedsiębiorcę. Żył w latach 1611-1687, a jak się nosił?
No niestety portrety nie pokazują, jak on się ubierał na wyjątkowe okazje, chociaż zazwyczaj portrety właśnie pokazują takie sytuacje. Jego portrety i Schulza, i Stecha, oba pokazują go jako uczonego w takim lekkim anturażu. No, lekkim jak lekkim, aksamitnym, więc może nie aż takim lekkim. Ale jednak są to rzeczy niedopasowane, eleganckie wprawdzie, z dobrych materiałów na pewno. Hołdował modzie holenderskiej, bo jedyne co dobrze widać, to kołnierze. Duży kołnierz sięgający ramion, wykończony koronką. I to jest na dobrą sprawę jedyna ozdoba, którą tam dobrze widać. A cała reszta, tak byśmy powiedzieli, że taka draperia. Coś bardzo szerokiego, obszernego, co po prostu delikatnie i elegancko zarzucił sobie na ramię.
Zarost był wtedy w modzie.
Ależ oczywiście, bardzo w modzie. Wąsy, brody i to w specyficznym charakterze, bo jednak dominowała moda hiszpańska, przerobiona przez Niderlandy, a Gdańsk na tym punkcie był wyjątkowo czuły i bardzo szybko tutaj łapano te nowinki, a potem dość długo się ich trzymano. No i rzeczywiście Heweliusz jest właśnie tak przedstawiony, tak się zapewne nosił. Elegancko wyprowadzona bródka hiszpańska i wąsiki też całkiem podkręcone.
Czy można powiedzieć, że Jan Heweliusz ubierał się jak typowy bogaty gdańszczanin tego okresu?
Nie, bo my próbujemy wszyscy wprowadzać pewne szufladki. Że jak w tym czasie modne były pludry, to wszyscy latali w tych obszernych gatkach, natomiast to wcale nie jest tak. Ludzie jednak też troszeczkę dostosowywali ubiór do swoich potrzeb, do swojego stanu, do pewnego dress code'u, który obowiązywał ten poziom, na którym w społeczeństwie funkcjonowali. I jeśli bardziej lubili Włochy, no to ubierali się bardziej pod modę Italii. A jeśli mieli lepsze kontakty i na przykład gdzieś tam wyjeżdżali na studia do Lejdy, no to wtedy szli bardziej w kierunku Niderlandów. Byli też tacy, którzy zapędzali się aż po Hiszpanię, co nie było w Gdańsku takie dziwne, bo tutaj te kontakty i przejazdy po Europie nie były wcale czymś wyjątkowym. No to wówczas, jeśli na przykład się otarł jeszcze o dwór hiszpański, to miał przegląd tej mody dworskiej. No to trochę dramat, powiem szczerze. Bo to do lekkich, łatwych i przyjemnych noszenie czegoś takiego nie należało. Ale jak lubił, to się tak ubrał. Jeśli idzie o ten XVII wiek, na początku dominował styl zaczerpnięty z Hiszpanii, przerobiony przez Niderlandy. Potem doszła do tego coraz bardziej okazała moda francuska, ale zdarzały się także pewne reminiscencje włoskie. Więc mamy taki pewien specyficzny miks. W drugiej połowie już właśnie zaczyna dochodzić do głosu Francja. Także w tkaninach, które wówczas wykorzystywano, nadal jest dominanta Włoch, ale, czyli tam Wenecja, Florencja, Lucca jeszcze nadal, bo świetne aksamity robi, ale już się pojawia moda francuska i także to ma związek z tym, że we Francji zaczyna się rozwijać produkcja tkanin. Im bliżej XVIII wieku, tym ta dominacja coraz bardziej narasta.
To rozbierzmy pana Heweliusza w takim razie.
O matko.
Zacznijmy od stóp. Co na stopach takiego XVII-wiecznego eleganta powinno się znaleźć? I coraz wyżej przejdziemy do czubka wąsów.
No to będzie fascynująca podróż. Obuwie. Zapewne skórzane. Ono musiało być i eleganckie, i mocne. Obuwie zazwyczaj było dekorowane klamrami. Czasami wręcz jubilerskimi. No jeśli to był rzeczywiście taki elegant, to tam się pojawiały kokardy. Nawet koronki. Tak już ciut powyżej kostki, to mamy różne dziwne rzeczy. Do tego oczywiście są pończochy. Mogły być wełniane, lniane, no i także jedwabne.
Ja rozumiem, jak dzisiaj patrzymy na pończochy, że to tak ładnie nam przylega do nogi, że to wydaje się takie wygodne. Jakie były te pończochy wtedy?
No, nie używano lajkry, więc one nie przylegały. Ale używano ściegów takich, które pomagały w utrzymaniu fasonu tego elementu stroju. Do tego jeszcze używano podwiązek. Te podwiązki nie były jakieś specjalnie formowane. To po prostu były taśmy, tasiemki, różnego typu. Tak nosili panowie, tak nosiły panie. U pań to w ogóle nie było widoczne?
To no wiemy. To chyba nie ładnie.
Gdzie tak. Tam, gdzie tam nie miały prawa pokazywać tam za dużo. Czubek buta to już było sporo. A u panów, no u tych bardziej frywolnych to może i się zdarzało. Ale tam też były spodnie sięgające wystarczająco daleko, żeby tę podwiązkę jednak zasłonić. Teraz pytanie pewnie dramatyczne. Czy noszono bieliznę?
No właśnie.
A i owszem, noszono. Noszono i ta bielizna zazwyczaj była z lnu. Był to materiał, który łatwo się nie poddawał brudowi. Bardzo dobrze się prał. Można go tam było wytrzepać w tym strumyku, prawda, jeśli w strumyku praczki prały. I na dodatek był odporny na zabrudzenia typu grzyby, pleśnie.
I to wyglądało tak jak dzisiejsze majtki, takie gacie?
Oj, to miało różne formy. Niektóre to były takie trochę bokserki, ale mówię tylko takie trochę, takie ala bokserki. Niektóre to wyglądały troszeczkę jak slipy do kąpieli, więc tych form też było troszkę. To nie był jeden fason, który ubierano. Zapewne też każdy dostosowywał to do swoich gabarytów i wybierał tę formę najbardziej odpowiednią i też wygodną. Bo nie czarujmy się, wprawdzie wbijano się w te różne dopasowane stroje, ale ci ludzie także dbali o to, żeby móc się w ogóle w tym ruszać. Czasami moda ograniczała trochę tę swobodę ruchów, chociażby przez takie krojenie rękawów, nie po prostej, tylko na okrągło. Ale to jest jakby inna historia. W przypadku bielizny koszula. Ona jest jakby istotą ubioru, a dopiero na to wkładano coś tam.
Mamy pończochy, mamy buty, mamy pludry. Już wiem, one były szerokie, obszerne chyba, prawda? To pod koniec wieku XVII. No jest ta wspomniana koszula i co dalej?
Co innego moda dworska, a co innego moda mieszczańska.
No to my o tej mieszczańskiej porozmawiajmy. Dworską sobie zostawmy.
Mieszczańska była trochę bardziej luźna. Nie obowiązywały tam tak sztywne kanony, przepisy. Poza tym panowie kupcy, no bywało, że byli troszkę innych gabarytów. Na dworze to się dbało o linię. A kupiec, który najpierw odbywał wędrówki, a potem zasiadał za kantorem, bywało tak, że troszeczkę a tu utył z jednej strony, albo tam z drugiej, jakiś brzuszek wyrósł. I to już nie było takie proste ubrać delikwenta, taki wamsik, który był jednak dopasowany, watowany do biodra, czasami troszkę dłuższy. One się musiały trochę naddawać nad tymi brzuszkami. No i nie sądzę, żeby wszyscy już stateczni kupcy mieli ochotę ładować się w jakiś gorset, który im ograniczał swobodę ruchów.
A nasz browarnik w drugiej połowie XVII wieku, co miał na sobie?
Ja Heweliusza nie podejrzewam o noszenie gorsetów, a już szczególnie w typie angielskim. Myślę, że on jednak właśnie albo wams, albo taki żakiet, który im dalej w XVII wiek, tym bardziej się rozbudowywał. I dochodzimy do takiej formy szóstokoru. Obce słowo kompletnie, nie wiadomo o co chodzi. A to był bardzo obszerny żakiet, długi, sięgał tak do kolana albo poniżej kolana. Na dodatek zużywał sporo materiału, bo żeby go uszyć i sfałdować ten cały tył, fałdy były bardzo mocno zakładane, więc ich było dużo. One tworzyły taki wypukły tył. Do tego były bardzo szerokie mankiety, które służyły także jako kieszenie. Kieszeni nie było wtedy jeszcze. Podejrzewa się Ludwika XIV o to, że wymyślił kieszenie, ale niektórzy badacze mówią, że to jednak Anglia sprowokowała powstanie kieszeni. Nie będziemy się wdawać w to, kto był pierwszy, bo to jak z nożem i widelcem, szczególnie z widelcem. Natomiast rzeczywiście ten strój był obszerny, wielki. Materiału trzeba było na to zużyć dużo. Do tego były hafty, koronki. Panowie w XVII wieku naprawdę te koronki lubili i nosili. Koronki flamandzkie, francuskie, tiulowe, do tego te szalone guziki, albo metalowe, albo biżuteryjne, albo haftowane. No pan w XVII wieku, w tej drugiej połowie XVII wieku, zaczyna trochę wyglądać jak taki paf. Do tego szóstokoru dołączano jeszcze jeden niesamowicie ozdobny element – kamizelki. W zasadzie tą kamizelką trochę modelowano postać, choć przyznam, że przy niektórych kupcach to nie dali rady. Nawet te sznureczki ściągające z tyłu kamizelkę nie dały rady spłaszczyć brzuszek, który po prostu sterczał elegancko i pokazywał, że jest to człowiek zasobny i dobrze odżywiony. Zaczynają dominować też tkaniny francuskie.
No właśnie, powiedzmy, jakie tkaniny były wtedy w modzie? Jaka była najdroższa, jaka była najtańsza? Zamykamy się cały czas w wieku XVII, bo do wieku XVIII to my za chwileczkę przejdziemy. Przeskoczymy tą pierwszą część wieku XVIII i zajmiemy się tą drugą, bardziej rozpoznawalną. Ale wiek XVII jeszcze, zamykamy okres Heweliusza. Tkaniny.
Aksamity. Cięte, ale gładkie. Albo takie właśnie, które dają tło dla haftu. Wszystkie jedwabne oczywiście, bo o bawełnie to jeszcze tutaj porozmawiać nie możemy w tym czasie. Były też aksamity wełniane. One bywały bardzo różnej wartości. Zostały nam takie fragmenty, które były produkowane prawdopodobnie właśnie w Gdańsku. Może nie najlepszej jakości, ale ciekawe, bo z wzorami, ze stylistyką z tamtego czasu. W ten sposób wyglądały też obicia ścienne. Bo trzeba powiedzieć, że tkaniny, które służyły jako obiciowe i tkaniny, które ubierano, one były bardzo blisko siebie, a czasami były to te same. Jeśli chodzi o te lżejsze tkaniny, to były takie, którym wprowadzono wątek metalowy. Więc one tworzyły taką połyskliwą powierzchnię, świetnie odbijającą światło. Kolorystyka była naprawdę bardzo szeroka i jasne, i ciemne. Modny był kolor czarny. I to nie tylko z powodu żałoby, które dość często niestety pojawiały się w domach. To były jedne z tkanin droższych, albo przefarbowywano dotychczasowy swój ubiór bądź tkaninę na kolor czarny, jeśli była potrzebna. I to zresztą na tych tkaninach widać. To się da bez większego trudu rozróżnić. Te wszystkie tkaniny w typie brokatu, flam, to trzeba do nich jeszcze dołączyć te, które miały już tkane wzory. Modne były motywy kwiatowe. To zaczerpnięto z tkanin włoskich, a Włosi zaczerpnęli to z Orientu. I to były takie drobne rzutki kwiatów, czyli kwiatek, łodyżka, tulipanki, rozety. I to się na tej tkaninie pojawiało jak taka tapeta. Tak jakby ktoś wydrukował, a to było wytkane. I do tego, jak dochodziły jeszcze broszowania z złocistą nicią bądź srebrną, to nie dość, że było od połowy wieku szczególnie kolorowe, to jeszcze na dodatek się leciutko mieniło w świetle. No po prostu splendor i elegancja.
I także z tych materiałów korzystali gdańscy kupcy, ci co bogatsi, chociaż w Gdańsku był pewien zakaz, bo nie można było zbyt bogato się ubierać?
No tak, ordynki miały pewne ograniczenia, ale powiedzmy sobie krótko, od samego początku te ograniczenia niewiele były warte. Znaczy były tam jakieś historie z karami za nieodpowiedni strój, jeśli ktoś przekroczył granicę bogactwa i co jakiś czas władze miasta wydawały takie zalecenia, no, nakazy w zasadzie, to szczególnie było uzasadnione w mieście jednak rządzonym przez Radę Protestancką. Tam byli i luteranie, i kalwini. Więc te obostrzenia tej natury były jakby naturalne. Ale powiem szczerze, kto bogatemu zabroni?
A bogato to dopiero będzie. Przenosimy się z połowy wieku XVII do wieku XVIII. Okres Johanna Upphagena. Ten żył w latach 1731-1七. 1802. Jeszcze na początku wieku XVIII króluje szóstokor i panowie te szóstokory jeszcze noszą, ale...
Są szyte bardziej oszczędnie. Minimalizują się mankiety. Powolutku znikają kołnierze, które były dość eksponowane. I taką tworzyły stójkę wręcz, potężną stójkę. Troszkę inne materiały zaczynają się pojawiać, bo ten frak w nowym wydaniu XVIII-wiecznym, on sprawia wrażenie dużo bardziej lekkiego. Wprawdzie te fałdy od pleców w dół, one są dość obfite, ale układają się troszkę bardziej płasko. Mało tego, tego ubioru się w zasadzie już na guziki nie zapina. Guziki, ale guziki są. Guziki są jednym z bardzo ciekawych elementów tych strojów. Do tego dochodzą oczywiście nadal koronki, ale one także już nie wylewają się kaskadami, tylko elegancko i grzecznie, dyskretnie wystają spod rękawa. Więc zaczyna się ta moda tworzyć w takiej formie bardziej eleganckiej, oszczędnej.
Ale mniej wygodnej.
Stanowczo mniej wygodnej, bo tnie się te rękawy właśnie z łuku. No i jak się dzisiaj wkłada tego typu ubiór, to pierwsza rzecz, która właśnie człowieka ogranicza, to jest ta blokada na wysokości barków i potem zgięcie w łokciu. Jak oni się do tego przystosowywali, przyznam, nie wiem.
Panowie wyglądali trochę, mnie się to zawsze kojarzy, z żuczkami. Te fraki to takie trochę jak u żuczka.
Tak, no bo pozostała ta część tylna, taka właśnie rozbudowana, z rozcięciem, ale jednak z zakładką, z takimi kontrafałdami.
Pan Upphagen to już wiek XVIII, już jego druga połowa. To można byłoby powiedzieć prawnuk w stosunku do Heweliusza. Moda się zmieniła, chociaż materiały chyba pozostają podobne. Tutaj dużego postępu nie ma.
Te materiały mają troszkę inną fakturę. Wchodzimy w świat florystyczny. Kwiatki dominują, ukochane różyczki są wszędzie i na strojach męskich, żeńskich. W różnej formie, czasami są troszkę bardziej nawet wypukłe, takie 3D, ale to u kobiet szczególnie. Natomiast panowie no, stroją się nieprawdopodobnie, bo te habity à la française, one są po prostu haftowane na jedwabiu. Nawet jak jest tkanina w prążek, w kropeczki, czy też w jakiś drobny wzorek, czy paseczki bardzo modne, paski rzeczywiście dominowały, to też jeśli tam pojawiają się jakieś kwiatki, to bardzo często do tego tkanego dokłada się jeszcze haftowane. Czyli ci najbogatsi potrafią mienić się kolorami. Jedwabiu nie żałowano, choć go bardzo ceniono, no i on był jednak drogi. Więc wykorzystywało się każdy skrawek. Jeśli kamizelki szyto, część wierzchnia, zwykle je szyto z innej, bogatszej tkaniny niż tył kamizelki. Tego, czego nie było widać, to nie przesadzano. Tam dawało się albo gładki jedwab, pośredniej jakości, a nawet jak dobrej, to i tak gładki, albo wręcz len.
Opiszmy takiego XVIII-wiecznego, bogatego, gdańskiego eleganta. Zacznijmy znowu od butów. Druga połowa wieku XVIII. Na głowie tego pana pojawi się coś, czego Jan Heweliusz na pewno nie miał, ale o tym powiemy na samym końcu, więc... Zacznijmy od butów znowu. Jakie to buty w wieku XVIII?
Panowie chodzą na obcasach. To już w XVII wieku się zaczęło, ale panowie wkładają buty, które są bliższe formie butów kobiecych. Są oczywiście skórzane, są też materiałowe, stanowczo rzadziej kobiety tutaj dominowały w tej kwestii. To są zwykle noski kwadratowe albo leciutko wyciągnięte, włók, do tego oczywiście ozdobne klamry. Z tego jakby nie zrezygnowano, ale znikają tasiemki. Rzeczywiście już tego się nie zdobi, tymi kokardkami, różnymi tam ozdóbkami. But staje się po prostu bardziej butem, a nie biżuterią. Pończochy teraz jeszcze bardziej widać, bo spodnie lekko za kolano stanowczo się zwęziły. Też podejrzewam, że są średnio wygodne, bo zależy z czego uszyte. Ta sylwetka robi się taka upraszczona. Koronki są, ale to wszystko jest bliskie ciału. Ideał mężczyzny w tym czasie...
To fircyk.
Fircyk, oczywiście. Dopasowany, elegancki, zgrabny, smukły i upudrowany i upomadowany.
No właśnie, doszliśmy do spodni, te są bardziej dopasowane. Spodnie nam się wydłużają wzdłuż naszego ciała, do góry, do klatki piersiowej, bo skraca się kamizelka. Jak to wygląda w całym wieku XVIII? Co się dzieje ze spodniami i co dzieje się z kamizelką? Kamizelka przy szóstokorze długa, taka do kolan prawie, a później jak to wygląda?
Wierzchnia odzież się skróciła, no to także tą kamizelkę dopasowano bardziej. Ona rzeczywiście sięga lekko za talię, albo wręcz do talii, ale nadal jest ozdobna. Ona jest tym elementem wystającym, taką niespodzianką elegancką i na niej nadal jest skoncentrowana uwaga. O kolorach to w zasadzie nawet nie ma co mówić, bo dopuszczalne było prawie wszystko, co się dało ufarbować. Natomiast na takie codzienne wyjścia, no to dominuje wełna. Wełna w kolorach brązu, czerni, głębokiej zieleni. Natomiast na wyjścia, powiedzmy sobie, takie bardziej luksusowe, jedwab. I tutaj jest pewna historia, która jakby wywraca tę sprawę do góry nogami. Bo to jest tak, że jest zasada, od której oczywiście są odstępstwa. Z końca wieku XVIII posiadamy w zbiorach dwa habity à la française. Ten jeden z nich, wiadomo, kto był jego właścicielem. I na dodatek wiadomo, że był to ubiór ślubny. I muszę przyznać, że byłam zaskoczona w pierwszym momencie, kiedy zobaczyłam, że ten ubiór jest bardzo skromny. On jest już w takim typie właśnie mody angielskiej, czyli owszem haft, ale wełna czarna, a to ślub. Na tym świetnie wyglądał ten haft, bo go dobrze było widać. Haft był oszczędny, a kolejny habit, który posiadamy, on jest jasny, pięknie haftowany, bogato, z nakładanymi jeszcze elementami aplikowanymi, z koronkowymi żabotami i mankietami. Engageant, tak.
To co my mamy u tego XVIII-wiecznego modnisia? Buty były, pończochy były, kamizelka jest, frak, czyli habit à la française. Mamy koszula. Jeszcze, czy ta koszula się różniła od tej?
Koszula no, musiała być troszeczkę mniej obfita, bo inaczej pod ten chudziutki fraczek by nie wlazła. Więc trzeba to było dostosować do tej nowej sytuacji. Ale ona nadal jest lniana i nadal zdarza się jednak pewna ozdoba. Szczególnie jeśli to jest koszula z tymi długimi rękawami, która się nam jakoś wsuwa pod te dziwnie skrojone rękawki, no to ona ma prawo tutaj wystawać. Chociaż dużo bardziej poręczna była jednak taka wersja, że nie doszywano koronki do koszuli, tylko doszywano pod rękaw.
To koronka, ale można było jeszcze tak na co dzień nosić falbany.
Można było.
I do tego wszystkiego kamizelka chyba nam się nie do końca zapinała po samą szyję, jak to wyglądało?
Nie, kamizelki nie zapinało się po samą szyję. Znaczy początkowo tak, a potem coraz bardziej ona się luzowała. Pozostawał jakiś taki mały dekolcik, ale nie za duży.
To teraz spójrzmy na twarz pana Upchagena. Na twarz i to, co było nad twarzą, na głowie. Troszeczkę różnił się od pana Heweliusza, prawda? To prawie 100 lat różnicy. Pan Heweliusz swoje włosy, długie, wąs, broda, a pan Upchagen?
No, pan Heweliusz mógł nosić perukę, bo w XVII wieku jak najbardziej były peruki, to takie, takie pudle ogromne. Trefione. Natomiast już w XVIII wieku i w tej drugiej połowie, owszem, można było pozostać przy swoich włosach, jak to się miał. Peruczki były mniejsze dla panów, bo dla pań to nawet nie wspomnę, i koniecznie pudrowane.
Dzisiaj projektanci dążą do tego, żeby nam było łatwiej, wygodniej, przyjemniej. Czy między wiekiem XVII a XVIII też tak to wyglądało?
Oj, chyba nie. Jednak to dekorum było tak istotne dla ówczesnych ludzi, których oczywiście było na to stać, bo nie wszystkich było na to stać, że wygodę gdzieś tam usuwano na bok, a najważniejsze było to, żeby dobrze wyglądać i dobrze się prezentować. No stąd między innymi te nieszczęsne makijaże wykorzystujące tlenki ołowiu, co się niestety kończyło katastrofami zdrowotnymi. To, co wtedy sobie kładziono na twarz, o matko jedyna, nikomu nie zalecam i żaden lekarz też by nie zalecił, bo to po prostu była trucizna. Więc to białe liczko z uroczym, świeżym rumieńcem, to ono ani nie było świeże, ani nie było urocze w rezultacie.
No i zapach chyba był nie najlepszy.
A z tymi zapachami, no to od dawna jest problem, bo po pierwsze taką odzież czyścić to dość duży trud, dlatego ta koszula była taka ważna, bo ona stanowiła tą barierę. No i też produkowano różne gadżety, dzięki którym można było pachnieć lepiej. Lano na siebie te tony perfum, piżmo, ambra, olejki.
Silnym w każdym razie.
To musiało, tak, to musiało mocno pachnieć, no żeby zabić jednak to, co kończyło się, co się pojawiało przez higienę, no taką sobie.
Może i pachniało nie najlepiej, to jednak z dzisiejszej perspektywy ci, których było na to stać, wyglądali oszałamiająco. Warto dodać, że nie wszyscy byli bogaci, nie wszyscy byli pięknie ubrani i wyperfumowani. Bieda była powszechniejsza i było jej zdecydowanie więcej niż współcześnie. Warto, kiedy mówimy o tym, że wiek XVII i XVIII to wiek elegancji, jednak pamiętać. Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia. Strefa historii.